Dziś w Waszyngtonie spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, a także najważniejszych europejskich przywódców. Rozmowy dotyczą oczywiście zakończenia wojny w Ukrainie. Amerykański prezydent od godziny 19 rozmawia z prezydentem Ukrainy, a następnie około godziny 21 do rozmowy mają dołączyć europejscy liderzy. Przypomnijmy, że w piątek Donald Trump spotkał się z rosyjskim przywódcą w Anchorage na Alasce. Na wojennego zbrodniarza czekał tam czerwony dywan, oklaski od Trumpa i zaproszenie do limuzyny amerykańskiego przywódcy. Po trwającej około 2,5 godziny rozmowie obaj prezydenci wygłosili krótkie oświadczenia. Swoje spotkanie określili jako konstruktywne, ale nie ujawnili żadnych konkretów. Nie padła na przykład zapowiedź zawieszenia broni. Jednak po spotkaniu Donald Trump stwierdził, że teraz kwestia zawarcia pokoju leży po stronie ukraińskiego prezydenta. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że po spotkaniu z Putinem na Alasce Trump zadzwonił do Zełenskiego i miał mu powiedzieć, iż Putin zaoferował zamrożenie konfliktu na obecnej linii frontu, jeśli Ukraina wycofa się z kontrolowanej jeszcze części obwodu donieckiego. Zełenski miał odrzucić taką możliwość. Sam Trump poświęcił Ukrainie i Rosji szereg wpisów w należącym do siebie serwisie społecznościowym True Social. W jednym z nich stwierdził, że Wołodymyr Zełenski może zakończyć wojnę niemal natychmiast, jeśli będzie chciał lub może kontynuować walkę. I dodał, pamiętajcie, jak to się zaczęło. Nie ma powrotu do tego, że Obama oddał Krym 12 lat temu bez oddania strzału i nie ma, pisał dalej Trump, włączenia Ukrainy do NATO. Pewne rzeczy nigdy się nie zmienią. No a my pytamy, jaki będzie rezultat dzisiejszych rozmów? Czy dojdzie do trójstronnego spotkania prezydentów Ukrainy, USA i Rosji? Jakie są wreszcie szanse na zawarcie pokoju? Jak ważne jest wsparcie liderów europejskich? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć wraz z naszymi gośćmi. A pierwszym gościem jest pan Paweł Wroński, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Czy ma pan duże nadzieje, panie rzeczniku, co do tych rozmów, które z opóźnieniem rozpoczęły się w Białym Domu o 19.50? Wcześniej było coś na kształt konferencji prasowej Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa.
Z natury jestem pesymistą, ale odrobina optymizmu wlało we mnie to pierwsze spotkanie Trump-Zełenski. Nie doszło do awantury. A pamiętamy, co się stało jakiś czas temu. J.D. Vance, wiceprezydent, był generalnie spokojny, nienapastliwy, czyli toczy się normalna rozmowa. To już dobrze. Natomiast jaki będzie jej koniec? No tutaj trzeba zatrudnić proroka, bo tego nikt nie wie. Pojawiają się różnego rodzaju informacje dotyczące kształtu tego porozumienia pokojowego, ale stanowisko Europy jest jasne i wyrażone w dokumencie z 16 sierpnia. Ten dokument był podpisany przez przywódców europejskich, w tym Donalda Tuska, że kwestia bezpieczeństwa Ukrainy jest również kwestią bezpieczeństwa Europy. I nie może dojść do zawarcia pokoju ponad głową Ukrainy, to jest bardzo istotne, ale nie może dojść do takiej sytuacji, że agresor został nagrodzony za swoją agresję.
I drugie pytanie do pana dotyczące braku polskiego przedstawiciela na tych rozmowach w Białym Domu. Nie ma tam prezydenta Karola Nawrockiego, który tłumaczył, że 3 września spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. No i kancelaria prezydenta mówi także o tym, że dzisiaj było przewidziane w kalendarzu prezydenta Karola Nawrockiego zaprzysiężenie urzędników w jego kancelarii. Z kolei no nie było także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, a tym bardziej premiera Donalda Tuska. Jak pan skomentuje tę sytuację?
No już niestety komentuję ją przez cały dzień i mówiąc szczerze, chciałbym przestać komentować. Uznajmy, że kancelaria prezydenta, o czym powiedział pan rzecznik na samym początku, uznaje, że 3 września, kiedy prezydent Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem, jest ważnym wydarzeniem i to jest docelowa uroczystość, którą prezydent celuje. Natomiast no, sytuacja jest prosta. Nie chciałbym tutaj w żaden sposób zaostrzać relacji, ale nie jest prawdą, jakoby wicepremier Radosław Sikorski miał ustalać skład delegacji, nie zgłosił delegacji Polski, ponieważ na wideokonferencji koalicji chętnych, padło stwierdzenie ze strony Zełenskiego, że on bardzo dziękuję osobom, które się wybierają i że to jest format, który był formatem, w jakim Europa rozmawiała z Trumpem. Czyli to jest ten format, który wcześniej za swoje zwycięstwo uznali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i mówi, że to jest ich sukces dyplomatyczny, że no, prezydent jest tam reprezentowany, no więc powinien kontynuować swoją misję, tak przynajmniej mi się na zdrowy rozum wydaje.
A te wcześniejsze problemy dyplomatyczne, takie oględnie nazwę, na linii Warszawa-Waszyngton i również na linii Pałac Prezydencki MSZ dotyczące niemianowania przez pana prezydenta, nienominowania na ambasadora pana Bogdana Klicha, no i także niepochlebne, mówiąc oględnie, opinie, jakie premier Donald Tusk, a wtedy jeszcze kandydat na tę funkcję i ubiegający się o powrót do władzy w 2023 w kampanii premier, a wtedy jeszcze nie premier, Donald Tusk wygłaszał no, niepochlebne opinie pod adresem Donalda Trumpa. Czy to też miało wpływ na to, że nie ma tam premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie?
Ja nie jestem znawcą psychologii polityków. Wiem z własnego doświadczenia jako dziennikarza, że politycy potrafią bardzo różne rzeczy wypowiadać o sobie, później są w stanie gwałtownie zmieniać zdanie i to czasami w ciągu jednego dnia w zależności od sytuacji. Polityka nie jest kwestią prywatnych uprzedzeń. Natomiast no, mamy placówkę w Waszyngtonie, i rolę chargé d'affaires pełni tam Bogdan Klich, który jest na wszelkie kwalifikacje, żeby być tym ambasadorem. Został przyjęty przez Stany Zjednoczone, został przyjęty agreement. Jedyna rzecz, która mu brakuje, to jest podpis pod jego nominacją ambasadorską. Ten podpis może złożyć kto? Może złożyć wyłącznie prezydent. Nikt tego uprawnienia prezydentowi nie zabiera. Jeśli prezydent mówi, że jest obniżona ranga polskiej placówki, no to zależy wyłącznie od jego podpisu, jego decyzji, jego widzimisię. No, trudno.
Pan Paweł Wroński, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Miłego wieczoru.
Miłego wieczoru również. No, wieczór jest politycznie gorący. Czekamy na kolejne informacje z Waszyngtonu. Tak jak już mówiłem, opóźniły się te rozmowy dwustronne prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Najpierw było coś na kształt konferencji prasowej do godziny 19:50. Padały tam stwierdzenia nie tylko dotyczące bezpieczeństwa, czy to Europy, czy to Ukrainy głównie, ale także Donald Trump mówił między innymi o tym, że oto Waszyngton jest teraz stolicą dzięki niemu bezpieczną i ludzie nie boją się wieczorami iść do restauracji na kolację. Ale wróćmy do sprawy bezpieczeństwa Ukrainy, a tym samym i Polski. Przy naszych telefonach goście, panowie profesorowie Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
I pan Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, geopolityk, geostrateg. Kłaniamy się.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Po tym początku i po tym, co widzieliśmy w gabinecie owalnym pod koniec lutego i teraz, co panowie mogli zobaczyć przed tym, kiedy dziennikarze musieli wyjść już z gabinetu owalnego po tych rozmowach dwustronnych, można powiedzieć, i wobec dziennikarzy w świetle kamer, w świetle fleszy, są panowie ostrożnymi optymistami? Uda się osiągnąć porozumienie, które doprowadzi do trwałego pokoju w Ukrainie? Pan profesor Daniel Boćkowski.
Nie sądzę. Nie sądzę i nie dlatego, że dzisiaj będą rozmowy, czy też jakieś ustalenia zostaną poczynione, ale trwały pokój oznacza bardzo jasne warunki po obu stronach, to znaczy po stronie rosyjskiej, po stronie ukraińskiej. I trwały pokój w takim przypadku oznaczałby de facto zgodę na zajęcie i ostateczne przejęcie ziem ukraińskich, co byłoby bardzo, bardzo złym takim wzorcem dla Europy, ponieważ tak naprawdę ległyby w gruzach wszystkie zasady, od zasad, które przyświecały Karcie Narodów Zjednoczonych poprzez Helsinki. No i byłby to też sygnał, że od tej chwili można zbrojnie rozwiązywać wszystkie konflikty, to raz. A dwa, bardzo wątpię, czy Putin tak naprawdę potrzebuje jakiegokolwiek trwałego pokoju, bowiem on chyba hołduje zasadzie, że każdy zamrożony konflikt to jest po pierwsze możliwość ingerencji, po drugie to jest obszar, który w taki czy inny sposób może w przyszłości stać się jego też łupem Rosji w momencie, w którym doprowadzi do przesilenia. Wystarczy popatrzeć na kasus Gruzji.
No i pan profesor Piotr Grochmalski, czy w panu kiełkuje nadzieja, być może odmiennie niż w panu profesorze Danielu Boćkowskim, który tej nadziei nie widzi?
Rosją zajmuję się od kilkudziesięciu lat. Przewidziałem 20 kilka lat temu wybuch tej wojny. Zresztą Mischmajer przewidział wybuch tej wojny w 1994 roku, kiedy Clinton popełnił strategiczny błąd, wymuszając deatomizację Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi. Stwierdził, że to będzie skutkowało agresją w perspektywie Rosji na Ukrainę. Czyli można popełnić strategiczne błędy, które dziesięciolecia później wpływają na losy świata. Putin powiedział jasno, pierwotne przyczyny zostaną usunięte, wtedy jest możliwość podpisania porozumienia stałego, trwałego porozumienia pokojowego. Jak on definiuje pierwotne przyczyny? No, w istocie, gdyby tak poważnie traktować to jego stwierdzenie, to jest to cała grupa żądań ogromnych ustępstw wobec NATO. Czyli w zasadzie katastrofa NATO. No, to jest powrót w istocie do tego jego ultimatum z 2021 roku. Jeśli dokładnie przeanalizujemy, co się kryje pod tym pojęciem pierwotnej przyczyny dla Putina, no generalnie pierwotną przyczyną jest istnienie Ukrainy suwerennej, czyli w istocie rzeczywiście zgoda Stanów Zjednoczonych i Europy na podbój Ukrainy. Zresztą, kiedy Putin powiedział, że gdyby Trump był u władzy, to by nie doszło do tego, i on potwierdza, no to już jest jakiś koszmarny humor, bo to znaczy rzekomo, że gdyby Trump był u władzy, a nie prezydent Biden, to doszłoby do... Trump zgodziłby się na podbój Ukrainy, co wydaje się konstrukcją wyjątkowo idiotyczną. Tym niemniej powiedział to, żeby rozegrać tam jedną z tych drobnych swoich piłeczek złośliwości, bo to jest ten styl uprawiany przez Putina. Natomiast to, co on zażądał, no on zażądał między innymi przekazania całego Donbasu, czyli z tą linią twierdz, które Putin łami sobie zęby przez ostatnie 12 lat za jakieś tam przekazanie tych części ziemi w obwodzie sumskim i charkowskim, czy taka niby wymiana. Wymiana taka, która przypomina jako żywo wymianę, którą zaproponowano Czechosłowacji w 1938 roku, kiedy oddali pas Sudetów z rozwiniętymi umocnieniami, czyli w istocie otworzyli się, stali się bezbronni po Monachium i dalsza kontynuacja. Monachium w sposób oczywisty zachęciła Hitlera do wojny, czyli pójście tutaj na ustępstwa to jest otwarcie drogi Putinowi do dalszej agresji. To jest oczywiste. Zresztą my mamy już dowód, taki twardy dowód w postaci po pierwsze Mińska pierwszego, po drugie Mińska drugiego, no i agresji w 2022 roku, czyli przecież tam tam były rokowania, pierwszy i drugi punkt Mińska pierwszego i Mińsku drugim to samo było, dotyczył kwestii właśnie zamrożenia konfliktu i przejścia do działań pokojowych, czyli szukania formuły trwałej, formuły pokojowej, ale tam też były takie, szczególnie Mińsk drugi, tam Rosjanie chcieli wymusić, żeby po pierwsze język rosyjski stał się urzędowy w Ukrainie, czyli niby dość prześladowania rosyjskojęzycznej ludności na terenie Ukrainy, a po drugie, żeby odpuścić kwestie dotyczące ukraińskiego kościoła prawosławnego obrządku moskiewskiego, czyli tego instrumentu, który historycznie był stworzony jeszcze w carskiej Rosji jako element podboju kulturowego, religijnego Ukrainy i który taką samą funkcję pełnił, bo przecież hierarchowie tego kościoła otwarcie mówili, że Ukraina nie powinna być suwerenna, nie powinna istnieć jako państwo. I to były te warunki, które przekazał przecież Putin Trumpowi podczas rozmów. Te informacje wyciekły, a oprócz tego to, co powiedział, że on już za chwilę, to jego decyzja i natychmiast pas twierdzi zostaje przejęty i cały Donbas jest w rękach Rosji. Tego typu informacje przekazał Trumpowi, a Trump przekazał przywódcom europejskim, co jest absolutną bzdurą, chociaż rzeczywiście w tym momencie, w którym były przygotowania do szczytu, to był ten atak na Dobropolę, który został rozbity przez batalion azowski i sytuacja została wyklarowana, więc Putin jechał z takim jakby przekonaniem, proszę bardzo, dokonaliśmy wyłomu, zaraz to się wszystko rozleci. Nic bardziej mylnego, Rosjanie mogą jeszcze 5-10 lat bić się o ten fragment i ponosić ogromne straty, mi się to nie uda. W tej chwili Amerykanie dalej przekazują Ukraińcom dane wywiadowcze, sprzęt. W tej chwili Ukraińcy testują rakiety z donośnością 3000 kilometrów, więc uderzenia takie jak w tej chwili w kluczowe miejsca infrastruktury, czyli rafinerie, węzły kolejowe, to czeka Rosję, więc to wcale nie jest ten obraz wojny, jaką Putin w ramach tej wojny kognitywnej przedstawia Zachodowi i Stanom Zjednoczonym. Ta wojna radykalnie wyglądałaby inaczej, gdyby też szybciej się Zachód obudził, a nie wysyłał hełmy na Ukrainę w momencie, w którym ta wojna była na samym początku wygrana.
No i panie profesorze, zatrzymajmy się tutaj, wróćmy do pana profesora Daniela Boćkowskiego, bo jednak mamy spotkanie w Białym Domu, w Waszyngtonie, spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Donaldem Trumpem. Potem dołączą europejscy przywódcy, w tym przewodnicząca Komisji Europejskiej, szef NATO, premierzy Francji, Wielkiej Brytanii, prezydent Finlandii. No jest tam jeszcze więcej tych postaci. To teraz pytanie do pana profesora Boćkowskiego. W takim razie po co to spotkanie? Czy ono ma na celu rzeczywiście przynieść pokój, pokojową nagrodę Nobla Donaldowi Trumpowi, o której on marzy?
Myślę, że Putin mamił go, że ta Nagroda Pokojowa Nobla jest blisko, tylko prawda, trzeba wymusić na Ukrainie to, co chce Rosja, a wtedy Rosja łaskawie zamrozi konflikt, czyli tak naprawdę nie zrobi nic, a bajki o wpisaniu czegoś w konstytucję czy nawet gdziekolwiek indziej w przypadku Federacji Rosyjskiej, no to są tylko chyba na Zachód, bo ja zawsze przypominam, że Związek Radziecki też miał wspaniałą konstytucję i nic z tego nie wynikało. A Putinowi akurat wpisać coś do konstytucji i wypisać z konstytucji nie jest problemem. W końcu oficjalnie to wszystkie te obwody ukraińskie, na których toczy się wojna, z punktu widzenia Rosji stanowią obszar Federacji Rosyjskiej. Więc to spotkanie jest raczej taką reakcją łańcuchową, której chyba nie do końca Trump się spodziewał. Obstawiam, że Putin też nie. Na to, co się wydarzyło, czyli na tą taką z jednej strony próbę powiedzmy zaćmienia Putina, to się stało karykaturą, całe te wydarzenia. Z drugiej prawdopodobnie na te informacje, które Trump przekazał przywódcom Unii Europejskiej, przywódcom w ogóle NATO. Jeżeli chodzi o warunki rosyjskie, obstawiam, że tam parę z takich alarmowych lamp się zapaliło i stąd wszyscy świadomi tego, że Trump będzie naciskał na Zełenskiego, rzeczywiście pojechali po to, po pierwsze, by nie dopuścić do tego przesilenia z Zełenskim. I to widać po spotkaniu w Białym Domu. Zełenski jest przygotowany, to raz. Zełenski jest, powiedzmy, trochę wyluzowany.
Nawet założył czarny garnitur. Co prawda czarny, ale jest. A była awantura o brak tego garnituru pod koniec lutego.
Więc to jest pewien taki symbol. Ale przede wszystkim Zełenski czuje za sobą to wsparcie potężne. Poza tym Zełenski spokojnie może przekazywać Trumpowi rzeczy, które są ustalone wspólnie z wszystkimi przywódcami, którzy potem z kolei będą wzmacniać jego stanowisko. Więc tu Trump ma taki nieformalny szczyt, nie spodziewał się go. Szczyt będzie arcyciekawy, dlatego że Zełenski nie może przyjąć na starcie tych żądań, nawet tych najprostszych, pod tytułem natychmiast zrzekacie się Krymu i nie wstąpicie do NATO. No my tam damy te gwarancje bezpieczeństwa, ale tak jak tutaj wspominał mój kolega, tych gwarancji bezpieczeństwa to Ukraina dostała całkiem sporo i kompletnie nic z tego nie wynikało. Więc prawdopodobnie cała ta ekipa, która jest, będzie próbowała, no powiedzmy sobie, odwrócić Trumpa, bo Trump dosyć dobrze został rozegrany tutaj przez Europę i przez Ukrainę i przez długi czas uważał Rosję za tą, która nie spełnia warunków. No a teraz znowu jak w takim lustrze krzywym nagle stwierdził, że prawda, Rosja spełnia warunki i to Ukraina ma zakończyć wojnę. No jak Ukraina może zakończyć wojnę, jeżeli agresor prawda, akurat kompletnie się nie przejmuje tym faktem?
Nie przejmuje się tym faktem i mamy informację o ogłoszonym alarmie przeciwlotniczym nad Kijowem, a także w całym kraju ogłoszono taki alarm. Przypomnijmy, że miniona doba także nie była spokojną, czyli Władimir Putin nie przerywa, nie ustaje w tych atakach, ale w tej konferencji prasowej, którą mieliśmy przed spotkaniem dwustronnym Zełenskiego z Trumpem, padło także pytanie do Donalda Trumpa o te gwarancje bezpieczeństwa i dziennikarz zapytał, czy amerykańskie wojska pojawią się w Ukrainie, na co Donald Trump odpowiedział, że nie wyklucza takiej możliwości, ale wspomniał także o tych europejskich deklaracjach tego wojska. To może przenosimy się do pana profesora Piotra Grochmalskiego. Jeżeli będzie tam wojsko, czy to amerykańskie, czy też z krajów europejskich, no poza Polską, bo to dzisiaj wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, potwierdził, że nie ma takiej możliwości. Być może to będzie gwarancja rzeczywiście na w miarę trwały pokój, panie profesorze.
Nie sądzę, no, ale też no, patrzmy na realia. 1500 kilometrów linia frontu. Rosjanie mają 780 w tej chwili, po drugiej stronie 870-875. I powiedzmy ta pierwsza, ta koalicja chętnych mówiła, no gdzieś tam w podskokach maksymalnie 30 tysięcy wyślą na 1500 kilometrów linii granicznej. No to jest śmiech. No, teraz załóżmy, że do tego dołączy bardzo dużo, 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy, prawda? Więc to absolutnie niepoważne. To znaczy ktoś, to nie jest Korea, to nie jest linia rozdzielająca Koreę Północną od Korei Południowej, gdzie i tak to były siły radykalnie większe od tego, co w tej chwili się udaje zebrać. A poza tym, jeśli ktoś się zastanowi, jaka to jest długa droga do tego, aby ustanowić statut tych sił, formę użycia siły, nie użycia sił uzbrojenia i tak dalej, dowodzenia, gigantyczne problemy z tym związane, które Rosja będzie doskonale rozgrywała, więc to, co jest muzyka, jedyna droga tak naprawdę, to jest zdobyć Rosję. Przy czym Rosja jest naprawdę w trudnej sytuacji i to jest klasyka gry generalnie Rosji, generalnie styl nie tylko Putina, czyli w sytuacji, w której są w bardzo dużych problemach, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o uzależnienie od największego wroga Rosji, czyli od Chin, to tu są punkty krytyczne. Sytuacja wewnątrz armii, gdzie jest coraz więcej niepokojów i oporów. To ja przypomnę, że już na samym początku Iwaszow mówił, że ta wojna doprowadzi do pełnego podporządkowania Rosji Chinom, czyli właśnie strategicznemu wrogowi. No bo przecież to Chiny dążą do tego, żeby być mocarstwem na kontynencie azjatyckim, a jeśli staną się mocarstwem, to pierwszym wrogiem dla Rosji będą właśnie Chiny, bo to jest zrozumiałe. I w związku z tym ta polityka realizowana przez Putina, która nie cieszy się wcale takim wielkim poparciem w części generalicji. Przypomnijmy sobie, że przecież bunt Prigożyna nieomal rozwalił to państwo. To naprawdę Amerykanie i Chińczycy byli przerażeni słabością Rosji. I w związku z tym ja rozumiem, że może być próba ratowania Rosji, to znaczy granie w ten sposób, bo tutaj Putin przez swoich ludzi próbował podgrywać tę wersję odwróconego Nixona, że oto uda się przeciągnąć Rosję na stronę Stanów Zjednoczonych, a w konsekwencji granica rosyjsko-chińska znów stanie się gorąca i w związku z tym Chińczycy muszą się odwrócić nieco od parcia na oceany i na morze, może południowochińskie, zająć się swoją granicą, co rzeczywiście zmieniłoby jakby całą logikę wewnętrzną, ale prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest niewielkie, ale Putin to rzeczywiście próbuje rozgrywać, czyli prawdą jest, że Europa pojechała do Putina, bo to jest jedyny do Trumpa, bo to jest jedyne miejsce, gdzie są realne gwarancje. Znaczy, gwarancje amerykańskie są jedynymi gwarancjami, których się Rosjanie mogą bać, które mogą ich w jakimś tam stopniu powstrzymywać od pewnych działań. I to jest fakt. Europa się nie liczy. To zresztą Putin pokazał, gdzie ma Europę, która się rozbroiła konsekwentnie. Przecież to, co zrobili Niemcy, to jest absurd.
Panie profesorze, musimy kończyć. To chcę zapytać pana jeszcze na zakończenie naszej rozmowy o to, czy wierzy pan, że po tym dzisiejszym spotkaniu, na razie rozmawia Wołodymyr Zełenski z Donaldem Trumpem, potem dołączą europejscy przywódcy, szef NATO i przewodnicząca Komisji Europejskiej. Wierzy pan, że dojdzie w ciągu najbliższych dni do takiego trójstronnego spotkania Trump, Putin, Zełenski?
Nie. Mówię najkrócej.
Krótka odpowiedź. I pan profesor Daniel Boćkowski, to samo pytanie.
Nie mam złudzeń, a jeżeli chodzi o Rosję, to pamiętajmy historycznie o tym, że początkiem Rosji to jest pokój brzeski, który właśnie był symbolem oszukania wszystkich.
Pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I z nami był także pan profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, geopolityk i geostrateg. Pozdrawiamy, dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobranoc.
A nasze zaproszenie przyjął pan Janusz Onyszkiewicz, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Stowarzyszenia Euroatlantyckie. Dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór.
Proszę powiedzieć, chcę wrócić do rozmowy i do wydarzeń z piątku, bo one także mają kontekst w dniu dzisiejszym. Dzisiaj ta rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z dziennikarzami, ale także z Donaldem Trumpem przed rozmowami już za zamkniętymi drzwiami miała zupełnie inny charakter niż ta pod koniec lutego, gdzie Wołodymyr Zełenski był wręcz rugany przez Donalda Trumpa i J.D. Vance'a. Dzisiaj Wołodymyr Zełenski ubrał się w czarny garnitur, więc z jednej strony tego swojego dress code'u jakby się nie wyrzekł, a z drugiej strony właśnie utrzymał te takie czarne, niewesołe barwy. Proszę powiedzieć, jaki jest pana nastrój, jakie są pana przewidywania co do tych dzisiejszych rozmów w kontekście tego, jak Donald Trump witał na lotnisku w Anchorage Władimira Putina. Czerwony dywan, uściski, oklaski, zaproszenie do swojej limuzyny. No, można powiedzieć zbrodniarza wojennego Władimira Putina.
Zgadzam się z panem, że to w ogóle podejście Trumpa do Putina było czymś no, niezrozumiałym i trudnym do zaakceptowania. Tym bardziej, że jeżeli się to porówna teraz z spotkaniem właśnie Trumpa z Zełenskim, które niby było ciepłe, ale oczywiście jednak znacznie mniej, tak powiem, otwarte i powiedzmy sobie nawet serdeczne, jak to spotkanie z Putinem. Ale niemniej jednak to jest ogromna różnica w porównaniu z tym, czego byliśmy świadkami kilka miesięcy temu w gabinecie owalnym.
Czy pan minister ma duże nadzieje co do dzisiejszego spotkania? Bo przecież Donald Trump mógł się nie zgodzić na przyjazd przywódców Europy, którzy wspierają Wołodymyra Zełenskiego, którzy przypominają również nasz premier, prezydent, poprzedni prezydent naszego kraju, ale ostatnio chociażby Emmanuel Macron tak dobitnie mówili, kto tu jest zbrodniarzem, kto rozpoczął tę wojnę, więc może to jednak jest dobry prognozowanie, że te rozmowy przyniosą jakieś konstruktywne ustalenia, chociaż do tego tanga trzeba dwojga. Władimir Putin chyba nie cofnie się przed tymi swoimi żądaniami, a są one bardzo proste. Nigdy Ukraina ma nie wejść do NATO, Donbas ma być oddany, Rosja coś tam w zamian innego przekaże, ale o mniejszej zupełnie wartości strategicznej. Jak pan minister to widzi?
No myślę, że oczekiwania Putina i właściwie w ogóle plany Putina idą znacznie dalej. Nie tylko chodzi o Donbas i o członkostwo Ukrainy w NATO, ale o po prostu satelizację Ukrainy, podporządkowanie Ukrainy Rosji i uczynienie z niej po prostu takiej drugiej Białorusi. Więc to oczywiście w grę nie wchodzi i z tego punktu widzenia dosyć wydaje się ryzykowne stwierdzenie, że w ogóle to spotkanie dzisiejsze doprowadzi już do czegoś, co będzie miało przynajmniej pozory jakiegoś trwałego uregulowania i pokoju. Jeśli natomiast chodzi o szanse, to myślę, że one są stosunkowo niewielkie, ale wracając do tej kwestii obecności Europy, to wydaje się, że oczywiście to jest dobre, że z Europą Trump rozmawia, ale myślę, że nie ma właściwie wyjścia, dlatego że cała koncepcja Trumpa przecież jest taka, że pokój ma być wynegocjowany, czy też zawieszenie broni ma być wynegocjowane przez Trumpa, ale w zasadzie skutki tego zawieszenia broni i, że tak powiem, ma ponieść Europa. Innymi słowy, Trump chce w ogóle załatwić tutaj układ z Rosją, ale rachunek wystawi Europie. W związku z tym z Europą trzeba rozmawiać.
Już właściwie wystawia ten rachunek Europie, bo przecież Europa zobowiązała się do płacenia za amerykańską broń, która z kolei będzie dostarczana na Ukrainę.
No to prawda, z tym, że myślę, że to nie jest takie może bardzo groźne, bo w gruncie rzeczy Europa i tak chciała przecież Ukrainę wyposażyć w broń, której sama nie jest w stanie wyprodukować, jak na przykład rakiety do systemów Patriot. W związku z tym to nie jest takie fatalne. Jeśli natomiast chodzi o zobowiązanie, czy też deklarację, że Europa zainwestuje w Stanach Zjednoczonych 600 miliardów dolarów, no to jest w ogóle oczywiście coś, co jest pisane palcem na wodzie, dlatego że przecież nikt nie jest w stanie w Europie zmusić prywatnego biznesu do tego, żeby dokonywał inwestycji w Stanach Zjednoczonych, a o tym, żeby inwestowały poszczególne rządy, to oczywiście mowy być nie może. W związku z tym to oczywiście odpada. Natomiast myślę, że co się w ogóle w tej chwili jakby głównie będzie działo, to będzie kwestia gwarancji bezpieczeństwa. Czy te gwarancje bezpieczeństwa będą takie, że Stany Zjednoczone w te gwarancje, tych gwarancji również udzielą, czy też te gwarancje mają być udzielane wyłącznie przez kraje europejskie? No i jak serio te gwarancje bezpieczeństwa, gdyby nie było tam Stanów Zjednoczonych, mogłyby być potraktowane przez Putina?
Pan był członkiem polskiego rządu. Mam pytanie o to, że zabrakło przedstawiciela Polski w tym formacie europejskich przywódców, który udał się do Waszyngtonu, do Białego Domu. Jak pan to odbiera? Nie ma ani premiera, ani prezydenta.
No istotnie, to bardzo niedobrze. Natomiast do Białego Domu, tak powiem, zaprasza gospodarz. No i gospodarz najwyraźniej zdecydował się, żeby nie zapraszać naszego prezydenta. Mógł zaprosić premiera, ale być może, że nie chciał już czegoś takiego robić w sytuacji, w której w ogóle nie będzie tam też i prezydenta. To w ogóle jest dosyć znamienny sygnał, świadczący o tym, że deklarowane przez prezydenta Nawrockiego znakomite relacje z prezydentem Trumpem jednak no, nie są oparte na żadnych solidnych podstawach, że jest to raczej w ogóle deklaracja, która wydaje się dosyć pusta.
No i teraz pytanie o najbliższą przyszłość, o nasze bezpieczeństwo w takim razie. Czy jest pan spokojny o bezpieczeństwo Polski w najbliższych latach? Czy tym gwarantem są Stany Zjednoczone i NATO? Jak pan odbiera to, że zaczyna Unia Europejska, w tym również Polska, myśleć poważnie o budowie własnego przemysłu zbrojeniowego, a nie tylko opieraniu się na sprzęcie, czy to amerykańskim, czy koreańskim, południowo-koreańskim, czy też z innych krajów?
No więc Unia Europejska ma potężny przemysł zbrojeniowy. W końcu przecież kraje Unii takie jak Niemcy, Francja, czy no to nie Unia, ale Europa jednak, Wielka Brytania, to są czołowi eksporterzy uzbrojenia. Tyle tylko, że ilości tego uzbrojenia eksportowane i moce produkcyjne są stosunkowo niewielkie. A w przemyśle zbrojeniowym nie produkuje się na skład, na półkę, tak jak to jest z produkcją lodówek czy pralek, tylko się produkuje w zależności od tego, jakie jest zamówienie, a produkcja zajmuje sporo czasu. W związku z tym sytuacja dzisiaj jest właśnie taka, że jedyne przemysły, które istotnie tego rodzaju moce produkcyjne mają, bo ciągle ta produkcja jest prowadzona, jest potrzebna, to są kraje, które są albo często w stanie wojny, albo bardzo, bardzo się takiej wojny obawiają, a więc to są Stany Zjednoczone i Korea Południowa. W związku z tym przemysł europejski ma ogromny potencjał i zresztą ten potencjał jest już mobilizowany. Europa się niesłychanie w tej chwili intensywnie zbroi i rozbudowuje przemysł zbrojeniowy nie tylko na potrzeby własne, ale także po prostu, no mówiąc zupełnie szczerze, chce rzucić wyzwanie także i przemysłowi zbrojeniowemu Stanów Zjednoczonych, bo to w końcu jednak jest także i kwestia gospodarcza.
I ja jeszcze na koniec wrócę do sprawy Rosji, Władimira Putina, do tej jego Rosji kontynuującej tradycję Związku Radzieckiego. Warto przypomnieć, że podczas tego spotkania Trumpa z Putinem szef MSZ Rosji Sergiej Ławrow wystąpił w takim sweterku z napisem SSSR, który nam się kojarzy i słusznie, jednoznacznie źle, i był to też taki sygnał dla świata bardzo zasmucający, ale to jest wstęp do pytania do pana ministra o kwestię tego, jak traktować Rosję, bo wszyscy mówią, że z pozycji siły, że sankcje, że tylko siłę Rosja rozumie, ale z drugiej strony ta Rosja to jest ogromnie twardy naród, wielki mordodzierżyzm, tak to kolokwialnie określał, wieloletnich, czy już niemalże że kilkusetletnich tradycjach, a można właściwie tak śmiało powiedzieć, gdybyśmy jeszcze Rosję carską, feudalną w to wprzęgli. Czy w takim razie taka polityka ma w ogóle sens? Zastanawiam się, czy jednolite, ostre, zdecydowane stanowisko Unii Europejskiej i daj Boże Stanów Zjednoczonych przyniesie nam efekty, bo pamiętam, kiedy zaczęła się ta pełnoskalowa wojna w Ukrainie, po 2 latach mówiono, że rosyjskie zapasy, zasoby są już na wyczerpaniu, sytuacja jest w kraju bardzo zła, teraz też słyszę takie informacje, ale jakoś tam tego wewnętrznego tąpnięcia i takiego rozprzężenia nie widać.
Istotnie nie widać, ale myślę, że tutaj warto przypomnieć to, co Churchill powiedział o Rosji, że Rosja nigdy nie jest ani tak silna, jak się wydaje, ani tak słaba, jak się może wydawać. Więc Rosja nie jest tak silna, jak się wydaje. Natomiast problem z Rosją jest taki, że po prostu Rosja wróciła do swojej tradycji imperialnej. I trzeba pamiętać, że tutaj nie chodzi wyłącznie o dziedzictwo Związku Radzieckiego, ale dziedzictwo Rosji jeszcze od czasów Piotra Wielkiego, który przecież już uformował tą politykę rosyjską, której fundamentem było to, że Rosja musi na przykład kontrolować Polskę, bo tylko kontrolując Polskę może oddziaływać bezpośrednio na Niemcy i tym samym być jednym z kluczowych graczy w polityce europejskiej i polityce światowej. W związku z tym, póki Rosja się nie wyzbędzie tych imperialnych po prostu nostalgii, tej tradycji imperialnej, myślenia imperialnego, to będziemy mieli problem taki, że z nią będzie można rozmawiać tylko z pozycji siły. Czy Rosja się jest w stanie od tych tradycji uwolnić, to wiele krajów europejskich to zrobiło. Że przypomnę Szwecję, która przecież swego czasu była wielkim mocarstwem o takich ekspansjonistycznych tendencjach. Nie będę już tutaj przypominał Francji, czy Wielkiej Brytanii, czy w końcu Japonii, no i Niemiec. Otóż Rosja musi przebudować się, że tak powiem, jeśli chodzi o sposób myślenia i to nie jest wykluczone, ale to będzie wymagało po prostu pokonania Rosji, bo w Rosji zmiany dokonywały się wyłącznie po przegranej wojnie. Tak to było po wojnie krymskiej, tak to było później po I wojnie światowej, tak to było po także i zimnej wojnie, no tyle tylko, że proces zmian zapoczątkowany przez Jelcyna jednak został zatrzymany przez Putina i Rosja wróciła w stare kolejny. Miejmy nadzieję, że nie na zawsze.
Pan Janusz Szoneszkiewicz, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej Stowarzyszenia Euroatlantyckie, dodam, że prywatnie miłośnik Tatr. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę, a na ostatnie minuty naszej audycji zaproszenie przyjął pan Bartłomiej Wypertowicz, Defense 24. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Czy Donaldowi Trumpowi zależy na sprawiedliwym pokoju, czy też na jakimkolwiek pokoju między Ukrainą a Rosją, bo tak naprawdę Donald Trump i interesy amerykańskie są o wiele istotniejsze, gdy chodzi o basen Pacyfiku, gdy chodzi o Chiny?
No, tutaj musimy powiedzieć z pełną powagą, że jest bardzo prawdopodobne, że Trumpowi zależy na pokoju, tylko ten pokój też miałby być prawdopodobnie wynegocjowany w jakimś celu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Donald Trump chciałby dostać pokojową Nagrodę Nobla. Dla niego jest to wielka nobilitacja, kiedy ktoś mówi o tym i nominuje go do tego, co zrobili chociażby przywódcy Azerbejdżanu i Armenii po podpisaniu umowy pokojowej między tymi oboma krajami. Tutaj tak już trochę mówiąc żartem, ale byłby to zakończenie tej wojny i umowa pokojowa byłaby kolejnym kamyczkiem do tej nagrody pokojowej dla Donalda Trumpa. Nie wydaje się, że nie bez powodu wspominał o tym już dzisiaj podczas tego spotkania z prezydentem Zełenskim przed rozmowami za zamkniętymi drzwiami, że 6 wojen już zakończył, natomiast chciałby zakończyć tą wojnę ukraińską. Myślał, że będzie łatwiejsza, jest trudniejsza. No, po tej wypowiedzi brakło tylko dodania, że w tym 2 światowe.
No tak, wiemy jak narcystyczną osobą jest Donald Trump. Wiemy jak wiele, niektórzy bez ogródek mówią komentatorzy, wiele wazeliny wylewają różni goście, którzy do niego przychodzą, że przyjeżdżają. Wspomnę tylko chociażby Marka Rutte, czyli szefa NATO, byłego premiera Holandii, który rzeczywiście bardzo dużo tej wazeliny tam w gabinecie owalnym swego czasu już wylał. Dzisiaj jest tam obecny, są inni przywódcy, są ci lubiani także, chociażby premier Giorgia Meloni. Czy pan jest optymistą co do tych dzisiejszych rozmów? Czy skończy się to jakimś wstępnym porozumieniem, które z kolei doprowadzi w ciągu najbliższych dni do spotkania w takim formacie trójstronnym Trump, Zełenski, Putin?
Miejmy taką nadzieję. Tutaj bardzo duża rola będzie właśnie europejskich liderów i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, żeby pokazać tą optykę europejską i tą optykę ukraińską, bo już tą optykę rosyjską świetnie pewnie Donaldowi Trumpowi przekazali, czy to Uszakow, czy Ławrow, czy Władimir Putin podczas poprzedniego spotkania. Natomiast ta optyka ukraińska i ta optyka, na której nam zależy, również i Polsce, żeby utrzymać tą równowagę sił w naszym regionie i żeby tutaj doszło do pewnego rodzaju stabilizacji, no muszą to zrobić państwa i liderzy państw, którzy właśnie pojechali do Białego Domu. Trochę mnie smuci, że nie ma podczas tych rozmów nikogo z Polski, czy to premiera Donalda Tuska, czy prezydenta Karola Nawrockiego, czy kogokolwiek z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo ja uważam, że powiedzenie, które mówi o tym, że jeżeli nie jest się przy stole, to jest się na stole, bardzo często ma wiele wspólnego z prawdą. I trochę martwi mnie jednak, że tam nikogo nie ma od nas, ale pamiętajmy też, że prezydent Karol Nawrocki będzie udawał się początkiem września na swoją wizytę już zaplanowaną oficjalną do prezydenta Donalda Trumpa, więc być może tam też ta optyka zostanie przedstawiona. Natomiast czy dzisiaj, wracając do pytania pana redaktora, dojdzie do jakiegoś konkretnego ustalenia, które będzie wypracowane i przybliży do tego pokoju, no ja szczerze mówiąc wątpię. Z tego względu, że optyka rosyjska i optyka ukraińska jest bardzo różna. Prezydent Zełenski mówi otwarcie o tym, że nie będzie oddawał konkretnych terytoriów. Rosjanie chcieliby, żeby Ukraina oddała cały Donbas w zamian za jakąś wersję pokoju. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że Ukraina ma fortyfikacje w miejscach, gdzie obecnie jest linia frontu.
Oddając tak, ten teren. No, poprzedni gość mówił o tym, to po prostu by bardzo dużo Ukraina straciła. Rzeczywiście te fortyfikacje są niesamowicie istotne. Chcę pana zapytać o umowę o minerałach, który Ukraina tę umowę zawarła ze Stanami Zjednoczonymi. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że jak ta umowa zostanie podpisana, to ton amerykańskiego prezydenta wobec Wołodymyra Zełenskiego zdecydowanie ulegnie poprawie. No będzie on co najmniej tak entuzjastyczny jak ton prezydenta Trumpa wobec Putina na Alasce w Anchorage, gdzie rozwijał czerwony dywan i bił mu brawo. Jednak nic takiego nie nastąpiło. Jest lekkie ocieplenie. Ta rozmowa właśnie przed dzisiejszymi rozmowami za zamkniętymi drzwiami była lepsza o niebo 100 razy niż ta pod koniec lutego, ale jednak nic takiego nie nastąpiło. Dlaczego?
Oczywiście. To może wynikać z faktu też, że na linii Donald Trump, Wołodymyr Zełenski od dłuższego czasu jest swego rodzaju konflikt. Jest to konflikt personalny, który dotyka jeszcze czasów wyborów, w których elekcję uzyskał prezydent Joe Biden. Wtedy to powiedzmy kandydat na prezydenta Donald Trump prosił Zełenskiego o brudy na Joe Bidena, bardziej na jego syna Huntera Bidena.
A Zełenski odmówił.
Tak, Zełenski wtedy odmówił. I od tego czasu te relacje między Donaldem Trumpem a Wołodymirem Zełenskim się dosyć mocno zaostrzyły i panowie nie ukrywali tego, że niezbyt za sobą przepadają. No zresztą mieliśmy tego świetny pokaz podczas nie tego obecnego, tylko wcześniejszego spotkania w Białym Domu, gdzie niestety doszło do eskalacji i obie strony tam nie zachowały profesjonalizmu, jeżeli patrząc na to, jak powinny wyglądać rozmowy dyplomatyczne. Chociaż to obecne spotkanie już pokazuje, że trochę te stosunki jednak się ociepliły. Nie jest to jakieś wielkie ocieplenie, ale nadal jest lepiej. Bardzo rozbawiło mnie, kiedy podczas tego spotkania prezydent Donald Trump powiedział do Zełenskiego, że ma piękny ubiór, że ma piękny garnitur. No bo pamiętajmy, że ta wcześniejsza kłótnia i pretekstem było to, że nie był poprawnie ubrany prezydent Zełenski. No teraz prezydent Zełenski się postarał. Rzeczywiście ubrał to, co miał ubrać. I zadowolił Donalda Trumpa. Donald Trump czuje się, że tutaj Zełenski wyraża w jakiś sposób szacunek, że jednak mimo tego, że nigdy nie ubiera garnituru, to tutaj ubrał się zgodnie z prośbą. Więc być może doszło do jakiegoś ocieplenia. Pytanie, czy to ocieplenie jest tylko przed kamerami, co teraz się dzieje za zamkniętymi drzwiami.
No właśnie, te drzwi ciągle zamknięte. Te drzwi są zamknięte, panie Bartłomieju. Zobaczymy, co będzie. Najpierw będzie spotkanie i jeszcze ono trwa właśnie, Wołodymyr Zełenski, Donald Trump. Potem w szerszej formule przywódcy europejscy, bez polskich reprezentantów, niestety, w tym szef NATO i szefowa Komisji Europejskiej. Trzymamy kciuki, bo to ważne dla naszego bezpieczeństwa, żeby zapadły tam takie decyzje, które będą stanowiły także o bezpieczeństwie Polski. Bardzo panu dziękuję za tę opinię.
Serdecznie dziękuję.
Pan Bartłomiej Wypertowicz, Defense 24, był naszym gościem. No a my, tak jak powiedziałem, czekamy na dobre, oby dobre informacje zza oceanu. A za dziś dziękuję Kamil Fraszak, Karolina Stefaniak, Sławomir Orlik i Janusz Wilczyński. Kłaniamy się, do usłyszenia.